Przyszedłem tu na wiosnę bieżącego roku, żeby spróbować się jakoś wtopić w czasy i poszukać natchnienia do artykułu o dziadku, który pisałem. Chciałem się wtopić w ten czas, no bo każdy tekst, który się człowiek pisze, a ja piszę teksty po prostu, różne, wymaga tego, żeby wejść w epokę, w miejsce, w czas, w przestrzeń, w metaprzestrzeń, której ten tekst wymaga. A ponieważ to jest tekst o moim dziadku, silne emocje wywołuje dalej, no to szukałem takich miejsc, w których mogę to przeżyć.
Na granicy Śródmieścia i miasteczka akademickiego, między ulicami Rabego i Akademicką, mieści się zaniedbany skwer, a na nim przedziwna rzeźba w kształcie trójnogu. To miejsce szczególne dla Jacka Wardy, samorządowca, aktywisty miejskiego, poety, którego tekst niedawno przeczytałam w gazecie. Było to opowiadanie wnuka o dziadku, który zginął kilka lat po wojnie. I choć historia wydarzyła się tak dawno, wciąż dotyczy naszego tu i teraz.
Ja tutaj chodząc na zajęcia, bo obok jest Wydział Biologii i Biotechnologii, gdzie studiowałem przez 5 lat, i nie bardzo wiedziałem, co ta rzeźba ma w ogóle symbolizować, bo ona jest takim modernistycznym trójnogiem. Kiedy po raz pierwszy tutaj przyszedłem, zobaczyłem nazwiska twórców uniwersytetu. To były takie mosiężne litery, nabite na tynk. I to były nazwiska Henryka Rabbe, pierwszego rektora UMCS-u. A drugim nazwiskiem było nazwisko mojego dziadka, Ludwika Czugały, który ze strony Wojewódzkiej Rady Narodowej, jako jej szef i też jako przyjaciel uniwersytetu, doprowadził do przekazania gruntów pod kampus uniwersytecki. I później po latach, kończąc studia, zobaczyłem ze zdumieniem, że te litery zostały zdjęte, że zostały po nich tylko ślady na tynku. W zasadzie nic z tym nie zrobiłem, mówiąc szczerze. I teraz, wracając już po latach 20, zobaczyłem, że nie ma tynku, że po prostu wszystko zostało zatarte, że nie ma śladu, a nikt się nie może domyślić, co znaczy ta rzeźba, co znaczy ta przestrzeń, co ona miała symbolizować i skąd się w ogóle wziął ten uniwersytet.
Przebieg wydarzeń z dnia 29 maja 1951 roku na podstawie zeznań Józefa Domańskiego, pseudonim Łukasz, oraz członków Komisji Budowlanej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. 29 maja 1951 roku rankiem spod Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wyruszył samochód marki Dodge, wiozący do powiatu włodawskiego Komisję Budowlaną Wojewódzkiej Rady Narodowej, w której znajdowali się przewodniczący Komisji WRN Ludwik Czugała oraz sześcioro jej pracowników. W tym samym czasie podporucznik Edward Taraszkiewicz-Żelazny wraz ze swoimi dwoma żołnierzami, Stanisławem Torbiczem, Kazikiem i Józefem Domańskim, Łukaszem, ruszyli ze swojej kwatery ku szosie Włodawa-Lublin. Ich celem było zatrzymanie pierwszego lepszego samochodu i zdobycie zaopatrzenia. Wyprawę przewidywali na cały dzień. Członkowie komisji jechali przez Jabłonną i Parczew aż do Opola, gdzie wysiadły dwie osoby. Następnie przez Hołowno dotarli do Kodeńca i Sosnowicy, gdzie oglądali zaniedbany pałac pod kątem jego przystosowania na siedzibę spółdzielni produkcyjnej. Stamtąd udali się do Włodawy, skąd wyjechali o godzinie 17, kierując się do Lublina. Po przejechaniu około 5 kilometrów, a więc już w środku włodawskich lasów, jedyna w tym gronie kobieta, Janina Deneka, zwróciła uwagę na istną powódź przydrożnych kwiatów. W odpowiedzi na te zachwyty Ludwik Czugała kazał zatrzymać samochód. Gdyby nie tych kilka minut, gdyby nie leśne kwiaty w pełni rozkwitu, ścieżki Czugały i Żelaznego nigdy by się nie spotkały.
Kiedy patrzę na dziadka na tej fotografii, widzę faceta szczęśliwego. Jest w takich rogowych, dużych okularach, troszeczkę się przypominamy, z takim wysokim czołem. Jest to jedyne zdjęcie rodzinne. Wszystkie pozostałe to są jakieś kopie z dokumentacji, z jakichś tam spotkań oficjalnych. A to jest jedyne zdjęcie rodzinne. Widać dziadka, babcię i moją mamę, która miała wtedy 3 albo 4 lata. Taka dziewczynka z kokardką. Dziadek jest taki zadowolony z życia. Myślę, że to jest zdjęcie z tego 48 roku, czyli akurat ten jego najważniejszy okres życia się skończył albo kończy. Jeszcze tego nie wie, bo nikt nie wie, co będzie w przyszłości. Patrzy tak z taką wiarą w przyszłość. Mieszkaliśmy na ulicy Spokojnej, w mieszkaniu, które było służbowe, przekazane dziadkowi, w związku z tym było mnóstwo rzeczy, które i do niego należały, i taka przy okazji różnych rozmów, taki rodzaj braku, tak? Rodzaj takiego wielkiego nieobecnego. Nie było takich opowieści rodzinnych, że ktoś snuje taką historię, jak to było. Mi tego strasznie brakowało zresztą. I nie mogę dojść do tego, czemu takiej narracji nie było nigdy. I rozumiem, że ludzie, którzy mają takie historie, jakby cały czas o tym myślą, ale nigdy o tym nie mogą mówić. Ludzie, którzy przeżywają jakąś traumę. Natomiast tutaj to może było też spowodowane tym, że no to był system generalnie, który nie był fajny dla ludzi. Powiedzmy sobie to szczerze, tak? Ja sam, że tak powiem, w latach 80. gdzieś tam zacząłem działać w opozycji. Tak samo jak wszyscy chciałem, żeby ten system się zmienił, bo po prostu to było po prostu narzucone absolutnie. Więc ktoś, kto w tej sytuacji no, próbował ratować to, co się da, czy robić to, co się da, tak? No to jakby był takim klinczu trochę. To znaczy z jednej strony jakby on jako człowiek okej, a natomiast system jako system, w którym funkcjonował, nie okej. Trudno to rozdzielić po prostu. Ta potrzeba szukania dziadka pojawiła się bardzo dawno, tylko ona nie mogła się wyrazić, bo nie miałem do tego narzędzi. To znaczy nie wiedziałem, jak się do tego zabrać i byłem generalnie taki zakłopotany i nie wiedziałem, jak zacząć tą rozmowę. Nie wiedziałem, od kogo zacząć tą rozmowę. Miałem taką nieśmiałość, żeby po prostu chodzić do ludzi. Skoro mi nikt w rodzinie nie chciał, nie opowiadał historii, tak, no to jak tu podejść do ludzi zupełnie obcych i że tak powiem, ich składać do jakiejś opowieści. O bardzo wielu osobach, które w tamtym czasie żyły, działały, były istotne, to człowiek się dowiadywał z nekrologów, że właśnie taka osoba zmarła, była tym i tym. No, jak nie było, teraz jest, mamy internet, prawda, ale na przykład w 90 roku, to, czy 95, czy 2000, jeszcze to nie było to wszystko tak rozwinięte, prawda, i nie można było, że tak powiem, znaleźć świadków w prosty sposób.
W pewnym momencie stojący najbliżej szosy kierowca Dodge'a dostrzegł wyprzedzający ich samochód marki Skoda. Skoda pojechała dalej, nie zatrzymując się, zaś Czugała i członkowie komisji zajęli swoje miejsca i samochód ruszył w dalszą drogę do Lublina. Po ujechaniu około 10 kilometrów kierowca Dodge'a dostrzegł w lusterku wstecznym dopędzającą ich z dużą szybkością Skodę. Samochód wyprzedził ich, ale w momencie, gdy różnica odległości pomiędzy obydwoma pojazdami wynosiła około 100 metrów, raptownie wytracił szybkość i zatrzymał się w poprzek jezdni. Wyskoczyło z samochodu dwóch mężczyzn i zaczęli dawać znaki do zatrzymania się. Dodge znieruchomiał w odległości kilku metrów od Skody. Jeden z mężczyzn, wyróżniający się spośród pozostałych wzrostem i krępą budową, zbliżył się i donośnie zapytał, kim są pasażerowie. W odpowiedzi usłyszał, że ma przed sobą członków komisji budowlanej. Wówczas mężczyzna odsłonił pistolet maszynowy i głosem nieznoszącym sprzeciwu polecił kierowcy jechać za nimi. Obydwa pojazdy przebyły niecałe pół kilometra. Następnie skręciły i zatrzymały się w lesie, niedaleko wsi Dominiczyn. Żelazny, który jeszcze na szosie polecił kierowcy Dodge'a jechać za Skodą, po zatrzymaniu wydał pasażerom polecenie, aby zeszli z samochodu. A gdy to uczynili, rozkazał im zdjąć płaszcze i położyć je na ziemi.
Początek XX wieku, przedmieścia Zamościa, Jego ojciec grał w orkiestrze Namysłowskiego. Orkiestra Namysłowskiego, orkiestra ziemiańska Namysłowskiego, to był taki wybitny w tamtym okresie zespół, który skupiał właśnie włościan, czyli takich małorolnych, średniorolnych chłopów, których tenże Namysłowski przerobił na taki zespół, który jeździł wtedy po całej Europie Środkowej. Czyli jego ojciec na całe sezony znikał z domu i przywoził jakieś opowieści, a to nie wiem, z Wilna, a to z Lwowa, a to z Jednia, a to z Krakowa, a to z Warszawy. Jego matka zmarła dosyć szybko, jak był jeszcze dzieckiem paroletnim. I właśnie staraniem ojca i rodziny, i tylko skończył szkołę, ale udał się do Szczebrzeszyna, do studium nauczycielskiego. I to znowu było studium, które było dosyć wybitne jak na tamte czasy. Jakie to były czasy, prawda, że taka elita wiejska, to jest nauczyciel, ksiądz, aptekarz, tak? Jak w opowiadaniu Żeromskiego. I on się w tym jakoś spełniał. Staje się z jego specjalnością była historia. I skończył to studium i trafił do szkoły w Czemiernikach, tutaj w powiecie lubartowskim. Został dyrektorem tej szkoły w Czemiernikach, po czym mieliśmy przewrót majowy i powstanie sanacji. I bardzo wiele ludzi z inteligencji nie bardzo sobie miało z tą sanacją po drodze. I wiadomo, że jakaś tam elita polityczna trafiła do Berezy Gartuskiej, ale też bardzo wiele innych osób było w różny sposób szykanowanych. On najpierw stracił pozycję dyrektora, potem jeszcze był wysyłany do jakichś tam szkół, jak na Zaolzie, czyli tam na drugi koniec kraju, potem do Janowa Lubelskiego, czyli, że tak powiem, przerzucany z miejsca w kąt w jakieś takie zapyziałe miejsca, gdzie nie miał żadnego wsparcia, gdzie mieli na niego oko. I skończył też w tym czasie studia uzupełniające w Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. To znowu była taka uczelnia lewicująca. Działał też w Kole Młodzieży Wiejskiej Wici. To było powiązane z PSL-em i właśnie w tym Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej. I tak go mniej więcej została ta wojna.
Kiedy pracownicy Komisji Budowlanej położyli się na ziemi, Żelazny po sprawdzeniu dokumentów zwrócił się do Czugały z pytaniem, czy należy on do partii. Nie należy, usłyszeli w odpowiedzi. Jak to możliwe? Ironicznie zdziwił się rozmówca, żeby dyrektor nie należał do partii. Ludwik Czugała nic na to nie odpowiedział. Wówczas Żelazny cofnął się o pół kroku, wydobył pistolet i strzelił mu w głowę. Gdy przewodniczący padł na plecy, oddał do niego jeszcze jeden strzał. Jedyna w tym gronie kobieta, Janina Deneka, zaczęła histerycznie krzyczeć. Cicho, cicho, nic, nic. Uciszał ją jeden z napastników. Żelazny zwrócił się do któregoś z członków komisji. Ile procent normy wyrabiasz? Ten odpowiedział, że wyrabia 700% normy. Gdybyś miał wykształcenie jak ten, Żelazny wskazał na zwłoki Czugały, to zrobiłbym to samo tobie. Wam, ciemniakom, daruję. Ale ten, choć miał wykształcenie, to był wariatem. Po tych słowach polecił jednemu z kolegów pozbierać płaszcze i wsiadł do Skody. Zwłoki Czugały pozostały na miejscu.
Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Lublinie. Doktor Sławomir Poleszak.
To był zupełny przypadek. Wtedy te oddziały podziemia były już bardzo, bardzo rozproszone. To były tak naprawdę niedobitki, które jeszcze pozostały w terenie i oni absolutnie nie mogli mieć wiedzy o tym, że akurat tego dnia w tym miejscu będzie przejeżdżała ta komisja budowlana. Natomiast nadarzyła się taka okazja. Dla partyzantów zapewne oni uważali, że to był bardzo duży sukces. Pamiętajmy o tym, że Ludwik Czugała nie był szeregowym członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W czasach okupacji niemieckiej początkowo nawet był związany ze strukturami Związku Walki Zbrojnej, później przeszedł do batalionów chłopskich, a na końcu wylądował w tych tworzących się strukturach ruchu komunistycznego. był współzałożycielem, współorganizatorem tej konspiracyjnej, komunistycznej wojewódzkiej Rady Narodowej, zresztą uczestniczył w jej pierwszym posiedzeniu w Rudce Kijańskiej, no a później po wkroczeniu Armii Czerwonej zaczął robić no, błyskotliwą karierę jako członek PPR-u, jako działacz lewicowy. Taką symboliką tego czasu 1944 roku było to, że po jednej stronie ulicy urzędował on jako przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, a po drugiej stronie przez te 2-3 dni przejściowe urzędował Władysław Cholewa, który był delegatem rządu na województwo lubelskie. Już wtedy można powiedzieć, że dokonał pewnego wyboru swojej dalszej drogi życiowej. Przez następne 5 lat był przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej, więc był no, osobą znaną w Lublinie, znaczącą w tej tworzącej się nomenklaturze komunistycznej.
Приказ Верховного Главнокомандующего маршалу Советского Союза Рокоссовскому о владели городом и крупным железнодорожным узлом Люблин.
Też się zastanawiałem o tym, czy dziadek, bo dziadka mówi się, że popularnie komunista, prawda? I tak w Wikipedii tak jest jakoś tam opisane. Że Czołgaj był komunistą. On był ludowcem. On był działał w tych Wiciach, był chłopem z chłopskiej rodziny, z tradycjami takimi właśnie. I to był pewien historyczny lejek, to znaczy jego wydarzenia go wprowadziły w to, że wstąpił do tej partii. Jakby nie do końca chyba się utożsamiając, że tak powiem, z jej stylem działania, czy na pewno się nie utożsamiając z jej stylem działania, ale też nie mając alternatywy i nie wydaje mi się, żeby on się czuł komunistą w sensie takim bolszewickim. Co innego, można było wyjechać za granicę, można było pójść do lasu i stwierdzić, że się zginie z bronią w ręku, a można było usuwać gruz i budować jakoś uniwersytet i to wtedy trzeba było być kimś, kto ma na to wpływ po prostu. I on się zdecydował być taką osobą. On zresztą tą legitymację partyjną bardzo późno przyjął, bo to miało być tak, że ta Wojewódzka Rada Narodowa to jest pewne ciało kolegialne, które skupia różne siły. To będzie ten PSL reprezentowany, PPS reprezentowany, PPR reprezentowany, wszystkie takie lewicowe. I to miało być takie jakby forum tych struktur lewicowych. To on się na pewno czuł człowiekiem lewicy, to z całą pewnością. Natomiast nie czuł się bolszewikiem, z całą pewnością. Historia go wciągnęła. Człowiek się znajduje w jakichś okowach historii już. To jego działanie to było założenie UMCS-u. On miał, podejrzewam, bardzo duży udział w tym, że powstał UMCS, a przynajmniej, że powstał w takiej formie. Miał udział w tym, że UMCS dostał budynki na mieście, w tym na przykład budynek przy Placu Litewskim obecnej psychologii. Myślę, że miał duży udział w tym, że miasto przekazało grunty pod miasteczko uniwersyteckie. Potem był razem z rektorem, pierwszym rektorem UMCS-u w komisji, która przyjmowała projekty miasteczka uniwersyteckiego i wbierał ten projekt na miasteczko, na Placu Kieli-Skłodowskiej, wszystkie te budynki. Założył Towarzystwo Przyjaciół UMCS-u, potem to się było przekształcone w Towarzystwo chyba Szkół Wyższych, a potem zostało rozwiązane przez władze. Namawiał tam te rady powiatowe, czy tam gminne, żeby ustanawiały stypendia dla uczniów, czy tam dla osób studiujących. No wiadomo, jaka to była nędza wtedy, prawda? Nie bardzo ktoś się tam kwapił te stypendia udzielać, bo tam ludzie po prostu jeść co nie mieli, prawda? Także mnóstwo takich rzeczy się działo na co dzień. No i to zostało gdzieś tam przyhamowywane w 1947-1948 roku, kiedy się władza umocniła, nie potrzebowała już osób, które, że tak powiem, będą ich orędownikami i zaczął się rozwijać stalinizm.
Steczki osobowej członka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Towarzysz Ludwik Czugała. Przed wojną politycznie nie udzielał się. W czasie okupacji w 1941 związany ze Związkiem Walki Zbrojnej. Politycznie jednak nieaktywny. Na początku 1944 bierze udział w tworzącej się Wojewódzkiej Radzie Narodowej. Jako przewodniczący pracuje słabo. Tym bardziej, że istnieją antagonizmy między nim a wojewodą, towarzyszem Rózgą, natury prestiżowej. Po linii partyjnej pracuje słabo, trzeba mu narzucać. Politycznie wyrobiony bardzo słabo. Środowisko mieszczańskie oddziaływuje na niego bardzo silnie, co wyraża się przez wysuwanie pewnych spraw, które nie są w zgodzie z linią partii i potrzeba każdorazowej interwencji. Stosunek jego do partii jednak pozytywny. Współpracować z nim można, należy jednak kontrolować i pomagać mu w pracy. Usposobienie posiada spokojne, chciałby, aby wszystko odbywało się bez wstrząsów i zgrzytów i dlatego idzie na szkodliwe kompromisy, chcąc utrzymać ten błogi spokój. Posiada łatwość wymowy, jest inteligentny, jednak nad podniesieniem swojego poziomu ideologicznego nie pracuje. Nałogów żadnych nie posiada.
Pamiętajmy, że w PZP, że w nomenklaturze komunistycznej toczyły się bardzo ostre walki wewnętrzne, jak w każdej partii politycznej, walka o wpływy, walka o władzę. No, widocznie on był w tym słabszym odłamie, który tą walkę w jakiś sposób przegrał. On przegrał, tracąc to eksponowane stanowisko. No ale nie został jak gdyby wyrzucony całkowicie poza nawias. Był dalej urzędnikiem niższego szczebla, ale dalej był, że tak powiem, no, członkiem tej komunistycznej nomenklatury.
Czy w ogóle właśnie możemy mówić o zasługach w wypadku Ludwika Czugały?
No to jest bardzo, bardzo ciężkie pytanie, bo oczywiście można powiedzieć, że był osobą zasłużoną, bo był działaczem społecznym. Podczas sprawowania swojej funkcji przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej zabiegał o to, żeby w Lublinie powstał MCS i potem czynił kroki, które miały pomóc w rozruchu tej uczelni, żeby ta uczelnia mogła się rozwijać. Oczywiście tak, no ale też musimy z drugiej strony pamiętać, że był człowiekiem, który współtworzył to państwo totalitarne, to państwo opresyjne. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że kogokolwiek osobiście skrzywdził, że kogokolwiek osobiście torturował, zabił itd., ale był trybikiem w tym totalitarnym mechanizmie, który to społeczeństwo zniewalał. Na początku lat 50. ta jego pozycja osłabła, ale dalej zajmował takie no, dosyć eksponowane stanowisko tego dyrektora tej komisji budowlanej, a jadąc wtedy w Łodawskie, poszukiwał też budynków, które mogłyby być siedzibami dla tworzących spółdzielni produkcyjnych, czyli tak zwanych kołchozów, jak to się nazywało w Związku Sowieckim.
Po zabiciu Czugały partyzanci odjechali w kierunku wsi Dominiczyn i rozpoczęli rajd po powiecie włodawskim. Tam zlikwidowali sekretarza PPR Stanisława Chudkowskiego, do którego Żelazny oddał 2 strzały. Jadąc dalej, skręcili w kierunku Woli Wereszczyńskiej. Zlikwidowali tam członka PZPR i Gminnej Rady Narodowej, a jednocześnie informatora Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego o kryptonimie Promień, Hipolita Tomaszewskiego. Następnie w Woli Wereszczyńskiej wymierzyli chłostę nauczycielkom Danucie Szulc i Krystynie Litwiniuk za zbyt aktywne budowanie ustroju komunistycznego w Polsce. We wsi Lejno wykonali wyrok na sołtysie Czesławie Skoczylasie, a we wsi Komarówka na członku PZPR i agencie UB Józefie Kosińskim. Po zastrzeleniu Kosińskiego grupa udała się w kierunku północnym do lasów nadleśnictwa Makoszka. Tam zwolniono członków komisji budowlanej.
Po tej akcji, po zabiciu Ludwika Czugały, władze komunistyczne rzuciły ogromne siły i środki na teren powiatu włodawskiego. Stworzono specjalną grupę operacyjną złożoną z kilkudziesięciu funkcjonariuszy UB, którzy pozyskiwali nową agenturę i sukcesywnie zbliżali się do tego miejsca, gdzie ukrywają się partyzanci i zostali oni dopadnięci ostatecznie 6 października 1951 roku i w czasie tej obławy Żelazny poległ.
Zapewne wiedział, że nie ma szans, że to jest przegrana walka. Czy te rajdy, czy te wyroki, czy możemy to jakoś wytłumaczyć, uzasadnić? To też były jego wybory, żeby pozbawiać życia funkcjonariuszy często niskiego szczebla.
Wie pani, oni żyli z dnia na dzień. Oni uważali, że lepiej jest żyć tak, jak żyją, ale cieszyć się pełną wolnością, a nie gnić w ubeckich kazamatach. Oczywiście to była droga w jednym kierunku, bo to była tylko kwestia czasu, kiedy oni zostaną dopadnięci, zabici w akcji albo trafią w ręce funkcjonariuszy UB, którzy podczas przesłuchań będą odreagowywać wszelkie porażki, które z nimi ponieśli. Natomiast wraz z upływającym czasem tych ludzi było coraz mniej, byli na pewno w coraz gorszym to stanie psychicznym, bo to można sobie tylko wyobrazić taką, co przeżywali ci ludzie w ten sposób zaszczuci, gdzie tak naprawdę nie ma żadnego wyjścia. Zresztą widać, że oni tego wyjścia też poszukiwali, że byli zmęczeni tym sposobem ukrywania się. Te akcje, które przeprowadzali, określa się je akcjami likwidacyjnymi, no, ale to było rozstrzeliwanie osób, które uważali albo za współpracowników nowej władzy, albo za funkcjonariuszy tej nowej władzy. To było pewnym takim kąsaniem tej władzy. Oni uważali, że to jest ciągle walka o niepodległość Polski, a zabijając tych ludzi, oni walczą z tą okupacyjną władzą, bo komunistów uważali jako okupantów z nadania Związku Sowieckiego. To był też, też trzeba patrzeć na to jako na dramat wojny bratobójczej, gdzie Polak strzela do Polaka, a niejednokrotnie historie układały się w ten sposób, że strzelali do siebie ludzie, którzy przed wojną siedzieli w jednej klasie, niekiedy w jednej ławce, podziały szły pośrodku rodzin.
W pogrzebie Czugały uczestniczyło 50 tysięcy osób. W specjalnej broszurze wydanej przez Wojewódzką Radę Narodową napisano, że na rzecz odbudowy ziem zachodnich oddał swoje ślubne obrączki. Patrzę na jego zdjęcie. Co według IPN i polskiej prawicy mieli wtedy robić Polacy sprzedani do sowieckiej strefy wpływów? Nie budować statków? Nie otwierać uniwersytetów? Wszyscy powinni zginąć walcząc z czerwonymi?
Ja jestem historykiem i nie jestem od tego, aby kogokolwiek potępiać, bądź aby kogokolwiek nominować do miana bohatera. No jednak zadaniem historyka jest pokazywanie w jak najbardziej wierny sposób tej rzeczywistości, którą opisujemy. Natomiast w sprawie potępiania raczej decyzje podejmują politycy. Oczywiście możemy zadać pytanie, czy Czugała nie miał prawa robić tego, co robił? No miał. Miał. Zapewne nie był zadowolony z tego, jak wyglądała Polska przedwojenna i na pewno w tym, co robił, przyświecała mu idea, że ta Polska, która jest budowana, będzie Polską lepszą niż ta, która była przed wojną. Natomiast my znamy odpowiedź na to pytanie, czy ta Polska powojenna była lepsza od tej przedwojennej i znamy odpowiedź na pytanie, jaka ta Polska była, że była totalitarna, że komuniści doprowadzili do zniewolenia polskiego społeczeństwa, że jest co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ofiar po stronie społeczeństwa w tym pierwszym okresie po wojnie i to są koszty, które obciążają bezpośrednio tych ludzi, którzy to wykonywali, ale też obciążają ludzi, którzy byli w tym aparacie władzy.
Bo tak jak w tej chwili to wygląda, cała ta przestrzeń, która jest taką przestrzenią porzuconą, gdzie chyba nawet ławek nie ma, trawa jest taka wydeptana, niska, to wszystko jest takie porzucone, taki porzucony fragment miasta po prostu. I ten pomnik jest porzucony, ten pomnik jest jakby taki zatarty, zawstydzony.
A gdzie był ten napis?
Tutaj na dole. Często myślę o Ludwiku, którego nie znałem. Urodził się w 1904 roku, zginął mając 47 lat. Tyle, ile ja teraz. Myślę o tych 10 minutach, jak potoczyły się jego losy, gdyby nie zatrzymał samochodu, aby ktoś mógł nazrywać kwiatków. Czy można żyć przyzwoicie w nieprzyzwoitych czasach?